Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Ja tak, drodzy Państwo, mówię, godzina 7.35, a nie powiedziałam najważniejszego, mianowicie, że zachęcamy Państwa, żebyście dołączali do naszego Patronite'a, patronite.pl/radiownet. Na pewno warto odwiedzić ten adres. Mamy już 2411 patronów. To jest naprawdę super wynik. W ostatnim czasie pani Dominika, pan Paweł, także pan Michał. Mamy także anonimowych patronów. Mamy kogoś o pseudonimie Bilanchero. Tych wszystkich państwa bardzo serdecznie pozdrawiamy i to jest faktycznie trochę tak, że wszystkie te informacje, które państwo od nas dostają, materiały, rozmowy, które robimy, jeżeli są dla was wartościowe, jeżeli korzystacie z tej wiedzy, to warto też zobaczyć, czy można w jakiś sposób wesprzeć i tak naprawdę wspólnie z nami budować te media, bo to nie jest tylko tak, że chodzi o wsparcie, to jest tak, że mają też państwo swój głos, możecie nam sugerować, jakich gości zapraszać, jakie ważne tematy poruszać. My jesteśmy oczywiście i bez Patronite'a na to wszystko otwarci, ale zachęcamy, aby to robić, bo to jest też ważny element tego, żebyśmy mogli prosperować na rynku i żebyśmy mogli zachować pewną swobodę w tym wszystkim, co robimy, a to jest bardzo istotne w pracy dziennikarskiej. 7.37. Teraz, drodzy Państwo, mamy już połączenie z kolejnym gościem, analityk Nowego Ładu, pan Kacper Kita. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję, że jest pan razem z nami. Przed momentem rozmawialiśmy na temat paktu migracyjnego. Pan zwrócił w rozmowie pozaradiowej bardzo ważną uwagę na jeden istotny element, a mianowicie, że oprócz tego wszystkiego, tych wszystkich obaw, o których mówi się w Polsce, na przykład właśnie w kontekście paktu migracyjnego, jest też tam pewna wspólna unijna polityka dotycząca między innymi wydalania tych uchodźców z Unii Europejskiej. Czy mógłby pan powiedzieć trochę więcej?
Tak, rzeczywiście, no my skupiamy najbardziej na tych relokacjach, to jest zrozumiałe, bo obawiamy się konsekwencji tego, że Polska miałaby przyjąć tysiące nielegalnych imigrantów. Natomiast w ramach tego paktu migracyjnego mamy również inne rozwiązania. On się generalnie składa z kilku części. Oprócz tego mamy, oprócz tego mechanizmu solidarnościowego, też zaostrzenie prawa azylowego i wzmocnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Czyli w praktyce mamy rozwiązania, które na przykład, tak jak na przykład wymuszanie na państwach unijnych, żeby wszystkie w ramach wspólnej bazy danych informowały się nawzajem o ludziach, którzy wjeżdżają na ich terytorium. Mamy też na przykład wymuszanie tego, żeby procedować szybciej niż do tej pory sprawy poszczególnych imigrantów. Mamy zezwolenie na to, żeby ich dłużej trzymać w centrach recepcyjnych po tym, jak trafią do danego kraju. Mamy obowiązkowe pobieranie od nich obrazów twarzy i odcisków palców. No i później wszystkie państwa unijne mają mieć dostęp do takiej bazy po to, żeby jeżeli ktoś już raz znajdzie się na terenie Unii Europejskiej, żeby po prostu można było sprawdzić, kto to realnie jest, bo wiemy, że to jest duży problem, tak, że ci ludzie często nie mają dokumentów, celowo nie mają dokumentów i trudno jest zweryfikować, kto to tak naprawdę jest. Mamy też generalnie skrócenie procedur na tych granicach, przez co ma być łatwiej decydować o odsyłaniu tychże imigrantów, jeżeli zostaną negatywnie zweryfikowani, jeżeli będzie uznane, że no nie, ma, nie, nie, nie są żadnymi uchodźcami, tylko po prostu imigrantami ekonomicznymi. No i mamy również intensyfikację rozmów z poszczególnymi, z państwami trzecimi, mamy zgodę na to, żeby w tym, w ramach tego paktu, żeby poszczególne państwa Unii Europejskiej mogły odsyłać tych imigrantów, których zweryfikują negatywnie, właśnie do innych krajów Unii, do innych krajów pozaunijnych, które uznają za bezpieczne. Tak? To jest mechanizm, który na razie został zawarty w porozumieniu Włoch z Albanią, chociażby podpisanym niedawno. No i generalnie rozmowy tego typu toczą się z innymi państwami, na przykład z Rwandą, prowadzą to Włochy, prowadzą to z państw pozaunijnych, ale europejskich, również Wielka Brytania, która się boryka z tym samym problemem. No i generalnie chodzi o to, żeby po prostu mieć co z tymi ludźmi zrobić, no bo to jest fundamentalna kwestia, prawda? No mamy setki tysięcy tych imigrantów nielegalnych w Europie, ale trzeba gdzieś ich mieć odesłać. No i stąd ten pakt jest bardzo mocno krytykowany w mediach zachodnich, również przez lewicowe organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą imigrantom za najróżniejsze przepisy, takie jak chociażby możliwość tak zwanego dzielenia rodzin, tak? Czyli to, że ktoś dostanie azyl, to nie znaczy, że to nie będzie znaczyło, że jego członkowie rodzin, którzy są tymi imigrantami, też automatycznie dostaną azyl. Tego typu rzeczy, ale też te wszystkie procedury, o których mówiłem, które generalnie zaostrzają przepisy istniejące, utrudniają otrzymanie azylu i mają prowadzić do tego, żeby po prostu imigrantów nielegalnych w Unii Europejskiej było mniej. Oczywiście zobaczymy w praktyce, czy to będzie w ogóle dobrze funkcjonować.
Zobaczymy w praktyce, czyli jak rozumiem, przez część mediów liberalnych, też państw zachodnich Unii Europejskiej, ten mechanizm jest krytykowany jako ten, który wręcz uderza w prawa nielegalnych migrantów, w prawa uchodźców. A proszę powiedzieć, no bo mamy tak naprawdę ogromne luki w systemach migracyjnych. Mamy problem konfliktów no niemalże już w różnych częściach świata, ale chociażby weźmy pod uwagę Strefę Gazy. To jest potencjalnie 2 miliony uchodźców, którzy też będą musieli gdzieś być rozlokowani. Nie widzimy takiej chęci i entuzjazmu wśród państw arabskich, na przykład Egiptu, aby tych ludzi przyjąć. A taka wizja też stoi przed nami otworem. Jak Europa może przygotować się na to, co być może nas czeka w najbliższych latach, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę no, jeden z takich trudniejszych scenariuszy?
No, to jest sprawa, w której no, moim zdaniem państwa europejskie po prostu powinny być asertywne. No, nie możemy się zgodzić na to, żeby przyjmować potencjalnie setki tysięcy, czy nawet tak jak pani powiedziała, 2 miliony uchodźców w momencie, w którym ci ludzie powinni po prostu budować swoją przyszłość na tym terenie, na którym dziś żyją, tak? Czyli w Strefie Gazy lub w innych częściach Palestyny. A na pewno nie powinno być tak, że po prostu wszyscy chętni trafiają do Europy, bo po prostu ci ludzie mają swój kraj i to, że ktoś być może chciałby to terytorium przejąć dla siebie, no to nie znaczy, że my powinniśmy się na to zgadzać, no bo idąc tym tropem w każdym kolejnym konflikcie bliskowschodnim, terytorialnym, jeżeli ktoś wygra jakąś wojnę i zajmie teren, to wszyscy tacy przegrani będą trafiać do Europy. No to się absolutnie nie możemy godzić, bo po prostu nie mamy na to przestrzeni. Europejczycy mają prawo do tego, żeby mieć swoje własne kraje, w których będziemy budować swoją własną przyszłość. Tak samo jak ci ludzie mają prawo do tego, żeby Palestyńczycy mają do tego prawo, żeby żyć u siebie, żeby ich nikt stamtąd nie wyganiał. Stąd należy dążyć do tego, żeby, no to będzie bardzo trudne, prawda, żeby konflikt w Strefie Gazy zakończył się w jakiś sensowny sposób, tak żeby nie doszło do tych masowych wysiedleń, ale też żeby zneutralizować na przyszłość możliwości agresywnych działań przez Hamas. To będzie bardzo trudne, no ale tutaj myślę, że Polska powinna wspólnie z innymi państwami europejskimi czy z Amerykanami działać tak, żeby do takiej radykalnej opcji masowych wysiedleń nie doszło ze Strefy Gazy. A szerzej, no to myślę, że no właśnie będziemy mieli w najbliższych latach niestety wiele tego typu problemów, ponieważ po prostu chętnych, żeby potencjalnie przyjechać do Europy, jest cały czas bardzo, bardzo wiele w krajach, w europejskich krajach, które są biedniejsze od Europy. I musimy wdrażać kolejne i kolejne rozwiązania, takie jak te częściowo zawarte w tym pakcie. Oczywiście nie mówię o relokacji, bo ona jakby niczego nie rozwiązuje, tylko mówię chociażby o tych ostrzejszych procedurach azylowych. Musimy też na pewno zawierać kolejne porozumienia z państwami trzecimi o z jednej strony deportacji tych osób, które nie otrzymają prawa pobytu, i wywierać presję na państwa Afryki Północnej, bo stamtąd to jest jakby jeden z tych głównych szlaków migracyjnych, czy w tej chwili główny do Europy, no to musimy na nie wywierać presję, żeby oni blokowali tych ludzi jeszcze na swoim terytorium, zanim oni pojawią się na morzu, zanim będą płynąć do Europy, żeby oni blokowali ich jeszcze na lądzie, żeby ich po prostu nie przepuszczali do Europy w zamian za najróżniejsze korzyści finansowe, rozwojowe, polityczne, które Europa jako silny, relatywnie bogaty, relatywnie kontynent jest w stanie im zaoferować. No i tutaj i kijem, i marchewką zachęcać do tego, żeby po prostu tego problemu na nas nie przerzucać.
I o tym oczywiście. Proszę, to już ostatnie zdanie, dobrze?
Jasne. Jasne, oczywiście najlepiej w taki sposób, żeby było jak najmniej tragedii ludzkich, no ale no po prostu musimy tych ludzi blokować.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Powiedział pan Kacper Kita, analityk Nowy Ład. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Miłego dnia również. Drodzy państwo, mamy godzinę 7:47. Ważna informacja. Rano wyjdzie zaproszenie dla marszałka Szymona Hołowni od prezydenta Andrzeja Dudy. Taką informację przekazał Marcin Mastalarek w rozmowie z TVN24, czyli szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. To spotkanie ma mieć związek ze sprawą Mariusza Kamińskiego, a także Macieja Wąsika. Przypomnijmy, prezydent skutecznie ułaskawił, a tutaj nawet cytat Marcina Mastalarka, który przekazał: prezydent skutecznie ułaskawił wręcz podręcznikowo ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak będziemy już coś więcej wiedzieli na temat konkluzji i tych głównych informacji, które będą po tym spotkaniu, to na pewno je państwu przekażemy. Na razie wiemy o tym, że prezydent zaprasza Szymona Hołownię do Pałacu Prezydenckiego. 7:48, no to teraz czas na sport w Radiu Wnet, a jak sport, to Grzegorz Milko.